Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę tą niedzielą tutaj w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Pierwszy raz jestem w Waszym mieście. Cieszę się zaproszeniem księdza proboszcza i różnych grup parafialnych. Za chwilę konferencja o wychowaniu. I żeby dobrze w tą konferencję wejść, to może na początek powstańmy, pomódlmy się, poprośmy o światło Ducha Świętego, o pomoc Boga, przedstawiennictwo Maryi, która była najpiękniejszym człowiekiem w historii ludzkości i zawsze tak zostanie, i która daje nam najwspanialszą radę świata, gdy chodzi o wychowanie. Czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Nic piękniejszego nie możemy wymyśleć. Pomódlmy się więc o to, by ta godzina refleksji była dla nas z pożytkiem i doczesnym, i wiecznym dla naszych bliskich. Pomódlmy się o to przedstawiennictwo Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wspomożenie wiernych, stolicą mądrości, przyczyną naszej radości, matko pięknej miłości, królowo rodzin, królowo Polski, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozglądam się, czy jest ksiądz proboszcz. Jest to, może poprosimy księdza proboszcza, żeby nas na początek pozdrowił. Lubię być pozdrawianym też i lubię, jak miejscowy duszpasterz nas pozdrawia.
My od rana dzisiaj, a właściwie od wczoraj gościmy księdza Marka tutaj pośród nas i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że zechciał podjąć to wyzwanie, jakim jest cały dzień wśród nas tutaj u Matki Bożej Częstochowskiej. Dzieli się swoim bogatym i różnorodnym doświadczeniem. Jest to doświadczenie bardzo wyraziste. Ja dzisiaj mówiłem przy posiłku, że bardzo lubię słuchać księdza Marka, zwłaszcza w Radio Warszawa, a dzisiaj słuchałem i tak szukałem błędu jakiegoś, bo mówi szybko, ale merytorycznie cały czas idzie treść. I to jest, mnie to zachwyca, że żadnego błędu nie znalazłem. A padają stwierdzenia bardzo takie odważne, bym powiedział. Pierwszy raz dzisiaj usłyszałem, jak jestem księdzem 29 lat, że Bóg jest rodziną. Nigdy w życiu tego nie słyszałem. Bóg jest rodziną. Autorskie odkrycie księdza Marka. Bóg jest rodziną. Takie proste. Takie piękne. No i teraz idziemy do ludzi i możemy powiedzieć, Bóg jest rodziną. To jest czytelne, to jest zrozumiałe. Bardzo naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak zawsze, a dzisiaj się umocniłem, jeszcze utwierdziłem w tym. I bardzo dziękuję za to, że i ta konferencja jeszcze dzisiaj jest, już nie chcę dużo mówić, bo tu są ważniejsze słowa. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli na tę konferencję też. Szczęść Boże.
Dziękuję księdzu proboszczowi za takie serdeczne słowa, za gościnę od wczoraj wieczorem. To przy takim księdzu proboszczu też chce się coś robić, bo to jest aż miłe i cieszę się waszą obecnością. Także obecnością sióstr, u których z gościny też korzystam, no to ruszamy do pracy. Otóż, moi drodzy, mówiłem w czasie homilii i dla tych, którzy nie są stąd, czy jeszcze nie byli na mszy dzisiaj, to powtórzę, że Bóg poleca nam, byśmy żyli w małżeństwie i rodzinie, świeccy, a duchowni, żeby pomagali małżeństwom i rodzinom, bo małżeństwo i rodzina to jest kawałek nieba na ziemi. Ale żeby tak było, to ma być prawdziwa, Boża rodzina, w której każdy kocha każdego, jak w Trójcy Świętej każda z osób Bożych, Ojciec, Syn, Duch Święty kochają siebie nawzajem i dlatego Bóg jest najszczęśliwszą rodziną we wszechświecie. Nie tylko rodziną, ale najszczęśliwszą. I Bóg chce, byśmy byli podobni w naszych ziemskich rodzinach, by tam było kawałek nieba na ziemi. Ale warunki są główne trzy. Te w przysiędze małżeńskiej. Mianowicie okazywanie sobie miłości od świtu do nocy, kurczowe trzymanie się Boga, Boga kocham bardziej nawet niż ciebie, żono, niż ciebie, mężu, i solidne wychowywanie dzieci. I teraz właśnie o tym trzecim warunku, o solidnym katolickim wychowywaniu dzieci. Narzeczeni to ślubują. To jest warunek sakramentu małżeństwa. Z miłością przyjmiemy i po katolicku wychowamy potomstwo, którym Bóg nas obdarzy. Najpierw, co to jest proces wychowania? Wychowanie to jest najbardziej niezwykły proces na tej ziemi. To jest największy cud świata. Mianowicie wychowywanie to pomaganie początkowo bezradnemu, nieświadomemu siebie, przerażonemu niemowlęciu, najpierw noworodkowi, potem niemowlęciu, małemu dziecku, żeby stawało się kimś podobnym do Boga. To nie ma już bardziej niezwykłego procesu na tej ziemi. Kiedy patrzymy na niemowlęta, które robią siusiu i kubkę pod siebie, które są wszystkim przerażone, które są bezradne, które bez pomocy dorosłych w parę godzin umrą. I kiedy patrzymy na takie bezradne niemowlęta i wiemy, że z tych bezradnych niemowląt może wyrosnąć ktoś podobny do Boga. Ktoś, kto będzie niesłychanie kochał, kto będzie bardzo mądrze myślał, kogo będzie można zabić, ale nie będzie można pokonać, no to się w głowie nie mieści, ani w sercu. I to jest wychowanie. Pomaganie Bogu w przetwarzaniu takich początkowo, powtórzę, nieświadomych siebie, bezradnych, zagubionych, zastraszonych dzieciaków w kogoś potężnego, w kogoś podobnego do Boga. I teraz jak to robić? No, trzeba stać się wychowawcą, żeby w takim cudzie uczestniczyć, w cudzie przekształcania dziecka, niemowlęcia dziecka w podobieństwo Boga. I mam takie cztery prywatne definicje wychowawcy, zanim popatrzymy, jak to robić technicznie, szczegółowo. Pierwsza definicja, proszę się nie przerazić, wychowawca to współczesny męczennik. No to oczywiste. Dobry rodzic, dobry ksiądz, dobra siostra zakona, dobry katecheta, nauczyciel i każdy dobry dorosły, który ofiarnie pomaga dzieciom, młodzieży w rozwoju, to jest współczesny męczennik. No, trzeba się męczeńsko nacharować, bo to jest walka, to jest zmaganie się nieraz na życie i śmierć, żeby z dzieciaka wyrosła Boża potęga. Druga definicja wychowawca to ktoś, kto jest największym dobroczyńcą ludzkości. Jest męczennikiem, ale w takiej pięknej sprawie, że to jest największy dobroczyńca ludzkości. Gdybym ja był prezydentem, czy miał władzę państwową, polityczną, to bym rodzicom dawał potężną pensję, niezależnie od pracy zawodowej, za samo bycie rodzicami i nauczycielom i innym wychowawcom płaciłbym dwukrotność tego, co bierze minister. Bo wychowawcy to są najwięksi dobroczyńcy ludzkości. Ale gdyby jakiś rodzic czy wychowawca zawalił, stał się krzywdzicielem, to bym wsadzał do więzienia co najmniej dożywotnio, mówiąc uśmiechem. Więc bym bardzo wspierał i niesamowicie bardzo wymagał. Bo wychowawcom, rodzicom, innym wychowawcom zawierza się największe skarby Boga, dzieci, które są Jego dziećmi. Więc wychowawca to największy dobroczyńca ludzkości. Po trzecie, wychowawca to ktoś, kto potrafi bronić wychowanków przed nimi samymi. Nie tylko przed gorszycielami, demoralizatorami, złymi rówieśnikami, to też. Chorymi mediami i tak dalej, chorą cywilizacją, ale wychowawca potrafi bronić wychowanków przed nimi samymi. Przed ich własną słabością, naiwnością, głupotą, bezmyślnością, skłonnością do zła i tak dalej. Przed nimi samymi potrafi ich bronić. No i czwarta, ostatnia definicja, najstraszniejsza, ostrzegam. Wychowawca to ktoś, kto odnosi wielkie sukcesy w wychowywaniu samego siebie. Samego siebie. Bo jedyne, co możemy zagwarantować, to, że siebie samych porządnie wychowamy. Na porządnych, bożych ludzi, na świętych. Czyli na dobrych i mądrych jednocześnie. Jezus mówi, bądźcie nieskazitelni jak gołębie, czyli wrażliwi w sercu, święci, czyści, ale sprytni, roztropni jak węże. A nie jakieś boże fujary, fajtłapy. Że dobre to, ale naiwne takie, że wszyscy cynicy się śmieją, kpią, poniżają. Nie ze świętym te numery. Święty jest dobry i mądry jednocześnie. Czyli wychowawca to jest ktoś, kto właśnie odnosi takie piękne sukcesy w wychowaniu samego siebie, staje się podobny do Boga i staje się więc dobry i mądry jak Jezus. Jednocześnie. Szczyt dobroci, aż do heroicznej miłości i szczyt roztropności. Ludzie podli mogą je zabić, ale nie mogą pokonać. Nie tylko spróbują zakpić, to ja potrafię zakpić z nich dwa razy tak, także im wpięty pójdzie. Z miłością i z miłości. Po to, by im otwierać oczy i ratować. No to po tym wstępie teraz, jak w takim razie wychowywać, zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie? Wspomniałem już o tym na mszy świętej, teraz powiem troszkę szerzej. Najpierw trzeba wiedzieć, jakich błędów unikać. Bo żeby być w czymś dojrzałym, to trzeba wiedzieć, co w danej dziedzinie jest niedojrzałe. Wtedy jeszcze lepiej rozumiemy dojrzałość. Co więc jest błędem w wychowaniu dzieci i młodzieży? Pierwszy błąd to jest zaniedbanie wychowania dzieci i młodzieży. Po prostu, że nie wychowujemy. Zakładamy, że dzieci i młodzież same się wychowają, albo że szkoła wychowa, czy parafia, albo że same tak jakoś tam zmądrzeją. Czyli karmimy, ubieramy, kąpiemy, robimy zakupy dla dzieci. No i niech rosną, niech się wychowują. Nie? No to będzie katastrofa. Dzieci się same nie wychowają. Jedna z takich moich myśli ironicznych, lubię takie zaczepnych, brzmi: małe dzieci wierzą w to, że szklanki same się stłuką, a niedojrzali rodzice wierzą w to, że dzieci się same wychowują. Otóż dojrzali ludzie wiedzą, że szklanki się same nie tłuką, jeśli to trzeba pomocy, choćby łokciem, choćby niechcący strącić. I dojrzali ludzie wiedzą też, że nikt się sam spontanicznie, bez wysiłku nie wychowa. I bez pomocy Boga, rodziców i innych Bożych ludzi. Więc pierwszy błąd to jest zaniedbanie wychowania dzieci. Wielu rodziców to obecnie robi i dopiero sobie przypominają, że trzeba wychować dzieci, gdy policja puka do domu, gdy aresztują syna 15-letniego za narkotyki na przykład, czy za napad na kogoś, czy na sklep. Dla przykładu, czy gdy córka 14-letnia ucieknie z jakimś facetem z domu, wtedy dopiero sobie rodzice uświadamiają, może by trzeba wychować to dziecko za późno. Więc jeden dramat to jest zlekceważenie wychowania. Nie zajmujemy się tym, samo się nam dziecko wychowa. Drugi dramat to jest wtedy, kiedy rodzice się zajmują wychowaniem dziecka, ale błędnie. O tym mówiłem na przykład w jednym zdaniu, tutaj dwa. Mianowicie pierwszy błąd to jest rozpieszczanie. Bardzo popularny, modny błąd, wręcz wspierany, wręcz traktowany jak ideał. Kiedy mamy do czynienia z rozpieszczaniem? Kiedy rodzice okazują miłość, mają czas dla dziecka, są ofiarni dla dziecka, są czuli, to co mówiłem przy świętej, super, to super. Ale gdzie jest dramat, gdzie jest błąd? W tym, że nie stawiają wymagań. Syneczku, córeczko, nie wysilaj się, mama, tata, mieliśmy ciężkie dzieciństwo, młodość do tej pory mamy ciężko, harujemy, nie mieliśmy wakacji, pomagaliśmy dziadkom w polu, to ty teraz miej całe wakacje, tylko na kajakach, tylko na rowerze. To uwielbiam sam. Więc sobie odpoczywaj, my za ciebie wszystko zrobimy. Posprzątamy pokoik, odrobimy za ciebie lekcje. Wszystko za ciebie zrobimy, to odpoczywaj. Otóż, moi drodzy, dlaczego wy, rodzice, jesteście szlachetni, kochający, ofiarni? Boście się nacharowali od dzieciństwa, bo was nikt nie rozpieszczał na szczęście. I dlatego jesteście tacy kochający, wspaniali, szlachetni, ofiarni. Jeśli wasze dzieci, nie będziecie od waszych dzieci wymagać, nie będziecie stawiać wymagań, to wasze dzieci nie będą podobne do was. Staną się egoistyczne, leniwe, wygodnickie i będzie koniec świata. I będzie katastrofa. Czyli jeden błąd to jest okazywanie dzieciom miłości. Super, ale nie stawianie wymagań. Dramat. Dziecko rozpieszczone nie poradzi sobie z życiem, ze sobą, z ciałem, z popędem, z emocjami. Nie będzie kochać, zadręczy siebie, was rodzice i ludzi, z którymi się zwiąże. Drugi dramat, odwrotny, drugi błąd, kiedy rodzice stawiają wymagania, ale nie okazują miłości. Też dramat. To można nazwać zadręczaniem dzieci. To pierwsze to rozpieszczanie, to drugie to zadręczanie. Kiedy zadręczamy dzieci? Wtedy, kiedy stawiamy choćby najmądrzejsze Boże wymagania, dokładnie jak w Ewangelii, ale nie wspieramy miłością. Nie mamy dla dzieci czasu, nie mamy dla nich serca, ofiarności, pracowitości, by pomagać, by tłumaczyć tysiące razy to samo i tak dalej, i nie mamy dla nich czułości. Nie przytulamy, nie nosimy na rękach, nie patrzymy z miłością, nie okazujemy czułości przez cierpliwość, serdeczność, troskę i tak dalej. Więc dobrze, że stawiamy wymagania, ale fatalnie, że nie okazujemy miłości, począwszy od tego, że nie mamy, zwłaszcza tatusiowie, dla dzieci czasu. Bo dzieci, którym nie okazujemy miłości, nie mają siły żyć. W jednej ze szkół jakiś chłopak podszedł do mikrofonu w czasie już dyskusji. Często mam spotkania z młodzieżą w szkołach, na salach gimnastycznych zwykle. Tam było 600 prawie samych chłopaków z jakimś technikum. Parę ładnych lat temu powiedział: proszę księdza, ja mam 16 lat, od roku piję alkohol, ostatnio biorę coś innego jeszcze, domyślnie narkotyki. I ja wiem, że ja sobie robię krzywdę, być może już jestem uzależniony przy 600 kolegach i 30 nauczycielach. Być może już jestem uzależniony i być może szybko umrę. Ale mnie jest wszystko jedno, mogę umierać. Bo wie ksiądz, rok temu wyjechała moja mama do Włoch na zarobek, wtedy zaczął pić. Nie wróciła, nawet listu nie napisała. Podobno ma jakiegoś nowego mężczyznę. Ona mnie nie kocha. Mój tata jest alkoholik, nikogo nie kocha, samego siebie też nie. Lepiej, jak go nie ma w domu. I ja sam siebie też już nie kocham. To ja mogę umierać. Nie jest wszystko jedno. Jak usiadł, powiedziałem: wasz kolega ma rację. Nie da się żyć bez miłości. Jeżeli nikt nam nie okazuje miłości i my nikomu nie okazujemy miłości, to jest po prostu agonia. To jest kwestia roku, tygodnia, miesiąca, paru lat w różne sytuacje i śmierć. Także ta fizyczna, nie tylko psychiczna, moralna, duchowa. A więc jeżeli nie okazujemy miłości dzieciom, to dzieci nam po prostu umrą w tej czy innej formie. Choćby wpadają w uzależnienia, które się przecież w większości przypadków kończą śmiercią. I w związku z tym, co teraz robić od strony teraz pozytywnej, kiedy już wiemy, czego nie robić, czyli kiedy już wiemy, że nie wolno lekceważyć wychowania, trzeba się zabierać za wychowanie, bo samo się nie dokona. Nikt z naszych bliskich się sam nie wychowa, nawet my dorośli, a co dopiero, w sensie spontanicznie, a co dopiero dzieci, młodzież. Kiedy już wiemy, że nie wolno rozpieszczać, ani nie wolno zadręczać, nie wolno niby okazywać miłości, ale bez wymagań, albo stawiać wymagania, ale bez okazywania miłości, no to co robić? No to jak wiemy już, czego nie robić, to łatwo zrozumieć, co robić. Mamy wychowywać, czyli kochać i wymagać. Najważniejsze jest tu słowo i, żeby to było jednocześnie. I kochać, i wymagać. No to popatrzmy najpierw na jedno, potem na drugie, a potem na koniec ewentualne pytania. Najpierw mamy kochać. Tylko kochane dzieci mogą się rozwijać. Dzieci niekochane mają tylko jedną możliwość. Zadręczać siebie i nas. Najpierw samych siebie w tej czy innej formie. Przecież jak sięgają po alkohol, narkotyk, siedzą godzinami przed komputerem, czy córka niekochana przez rodziców ucieka z jakimś prymitywem, facetem, to przecież zadręcza najpierw sama siebie czy syn. Więc te dzieci mają niekochane tylko jedną możliwość. Zadręczyć siebie i innych. W związku z tym najpierw kochaj rodzicu, także księży, siostro zakonna, nauczycielu. Najpierw kochaj. I w jaki sposób rodzice mają okazywać miłość dzieciom? Jesteśmy przy tym pierwszym elemencie. Miłość. Otóż pierwszym, teraz mam nadzieję, że będzie trochę szoku, pierwszym sposobem okazywania miłości dziecku przez rodziców nie jest okazywanie miłości dziecku. A co jest? Pierwszym sposobem okazywania miłości dziecku przez rodziców jest wzajemna miłość rodziców. Co jest dla dziecka najważniejsze? To, że mama, weźmy od taty, bo pierwszy składał przysięgę, to, że tata okazuje miłość mamie i że mama okazuje miłość tacie. To jest dla dziecka absolutnie najważniejsze. Nie to, jak mama, tata się do mnie odnosi, tylko jak tata i mama odnoszą się do siebie nawzajem. Kiedy byłem dzieckiem, rodzice mnie kochali aż za bardzo. I to mówiłem im na głos. Mając 6-7 lat już to mówiłem, a mając 5 lat już mówiłem to do siebie, do Pana Boga. Mając 6-7 już do nich, do rodziców, kochali mnie aż za bardzo. Natomiast i tak cierpiałem, i tak miałem dni, noce, zwłaszcza nieprzespane, kiedy się rodzice choćby lekko posprzeczali. Starali się, byli bardzo dobrzy, no ale nikt nie jest ideałem. Czasami mieli takie sytuacje, że tam ktoś podniósł głos, mama na tatę, czy tata na mamę, kiedy tam coś w kuchni, myśląc, że ja już śpię w pokoju, nie słyszę, coś tam się posprzeczali. Ja nawet nie słyszałem treści, wystarczyło, że słyszałem trochę podniesiony głos, taki, że nie okazują sobie miłości, już wystarczyło. Już miałem tylko łzy, poduszka była kompletnie mokra, mimo że jestem chłopakiem, a nie dziewczyną. I wydawało mi się, że całą noc nie spałem. Przeżywałem martwiłem się o rodziców, nawet nie o siebie, o rodziców, o siebie też, no, że jak siebie poranią, to i mnie nie będą umieli kochać, wszystko się rozwali, będzie koniec świata. Być może teraz jako dorosły sobie myślę, to jest mało ważne, że może usypiałem, płakałem, bałem się, potem usypiałem, znowu się budziłem, płakałem, więc może miałem tam jakieś godziny, że spałem, ale mnie się wydawało, że całą noc nie spałem, mając świetnych rodziców. Nigdy mnie nie zranili. Przeciwnie, mnie kochali za bardzo, ale i tak, powtarzam, cierpiałem, kiedy choćby się lekko oni między sobą posprzeczali. Pamiętam w jednej z parafii, gdzie prowadziłem rekolekcję, w niedzielę zacząłem, w poniedziałek rano poszliśmy z proboszczem na spacer mały, nadchodzi jakaś dziewczynka taka z 8 lat i proboszcz mi szepnął, zanim nadeszła: księże Marku, jej rodzice są w kryzysie, tata się upija, niech ksiądz tak się do niej uśmiechnie, coś tam miłego powie. I tak bym to zrobił, no ale proboszcz mi pomógł. I jeszcze szepnął: bo jej na pewno największym marzeniem jest to, żeby ją rodzice kochali. No są w kryzysie, za mało jej okazują miłości. Ja też jeszcze zdążyłem powiedzieć: księże proboszczu, ona ma większe marzenie, niż żeby ją rodzice kochali. Tak, tak, ale to za chwilę. W tym momencie już prawie nadeszła, szczęść Boże, powiedziała grzeczna. Ksiądz proboszcz mówi: znasz tego księdza? Na mnie: tak, ksiądz Marek wczoraj o godzinie 11 miał dla nas mszę świętą dla dzieci, mówił do nas kazanie rekolekcyjne. To już znam księdza Marka. Taka bystra, rezolutna. Ja wtedy do niej mówię: no miło mi, że już pamiętasz nawet moje imię, że była wczoraj na mszy świętej i chcę się spytać, a masz jakieś marzenia? Ona tak chwilę zastanowiła się, nie to, że miała wątpliwości, tylko czy powiedzieć. Mówi: no mam. A powiesz mi i powiesz nam, księżom, jeśli chcesz. Mówię: jeśli nie chcesz, to o czym innym porozmawiamy. Mówi: no to już powiem. Moim największym marzeniem jest to, żeby tata kochał mamę i żeby mama kochała tatę. Zauważcie, nie powiedziała, żeby mama i tata mnie kochali. To jest na drugim miejscu. Żeby kochali siebie nawzajem. Otóż, moi drodzy, jeżeli chcecie kochać wasze dzieci i chcecie, żeby one się rozwijały, czuły kochane, to najpierw musi być wasza wzajemna miłość. Męża do żony, żony do męża. Kiedy dziecko to widzi, jest w niebie. Możecie nawet wtedy mieć mniej czasu dla dziecka i tak będzie w niebie, tak się będzie czuło kochane. Kiedy dzieci najbardziej się w was wtulają, jeśli jesteście razem? Kiedy sobie okazujecie miłość. Wtedy się na trzeciego pchają, czy cała gromadka dzieci. Jeżeli się srożycie na siebie, krzywo patrzycie, to dzieci spuszczają oczy, są poczerwienione ze strachu, zaniepokojone, albo znikają z pokoju, albo się próbują przymilać do was, żeby was udobruchać, ale tam jest straszny stres. Tam jest chodząca rana w ich sercach. Więc pierwszym sposobem kochania dzieci jest wzajemna miłość małżonków. Jeżeli okazujecie sobie nawzajem miłość, małżonie, żona mężowi, to jest to podwójne błogosławieństwo. Podwójne. Bo siebie nawzajem w ten sposób umacniacie i niesamowicie umacniacie dzieci. Są bardzo spokojne. Mają niesamowite poczucie bezpieczeństwa. A drugi sposób okazywania miłości dzieciom, też konieczny, to jest okazywanie miłości już wprost. Nie poprzez to, że okazujecie sobie nawzajem rodzice miłość, ale wprost dzieciom. Jak? No na tych samych zasadach, co do siebie nawzajem, mianowicie na tych zasadach jezusowych. Obecność, ofiarność, czułość. Teraz jest moda mówienia, by mówić o różnych językach miłości, tam się 5, 7 wylicza, ja mogę wyliczyć 192 na przykład, ale to nie ma znaczenia. Trzy są chrystusowe i one są najważniejsze. Wszystkie inne są właściwie tylko dodatkiem do tych, czy ilustracją tych. Te trzy języki miłości, które są potrzebne w małżeństwie i wobec dzieci, to są obecność, ofiarność, czułość. Nic mądrzejszego nie wymyślimy niż to, co zrobił Jezus. Jezus był, już mówiłem we mszy, powtórzę, był od świtu do nocy obecny dla ludzi, do których przyszedł. Po nocach, jak chciał rozmawiać z Ojcem, to się musiał chować, tylko w nocy miał chwilę czasu i to też jak nieraz musiał pieszo po wodzie uciekać, żeby na chwilę mu dali spokój ludzie. Więc obecność, ofiarność, jest od świtu do nocy służył. Nie dał się obsługiwać, tylko służył. No, przytulał, nauczał, uzdrawiał, karmił, godzinami wyjaśniał, jak trzeba upominał. Cały czas służył. I po trzecie, był niesamowicie czuły. i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla kobiet, i dla mężczyzn, tak czuły, że nieraz się niektórzy gorszyli, obserwując na przykład, na jaką czułość pozwala nawróconej jawnogrzesznicy, czy jaką on jej okazuje czułość. No bo jak odrywali od miłości, to mogli się i gorszyć, bo tylko w kontekście miłości można taką czułość zrozumieć. Niesamowicie obecny, niesamowicie ofiarny i niesamowicie czuły. To samo rodzice wobec dzieci. Chcecie, żeby dzieci się wasze czuły kochane, obok obserwowania waszej wzajemnej miłości, mamy i taty nawzajem, do dziecka się odnoście właśnie z taką miłością widzialną, przez obecność, ofiarność, czułość. Najpierw obecność. Tyle miłości do dzieci, ile macie dla nich czasu. Dla mamuś to jest oczywiste, gorzej z tatusiami. I nieraz mi tatusi mówią, tatusiowie, ale proszę księdza, ja nie mam naprawdę czasu, praca zawodowa, potem się muszę trochę zrzemnąć, trochę obejrzeć na telewizję, na normalne, trochę pogadać z kolegami, trochę hobby, czy ryby, czy grzyby, czy cokolwiek innego. Ja wiem, to nie kochasz, to nie kochasz. Jeżeli kochasz, to nie masz czasu na telewizję, na hobby, na kolegów, nie masz czasu czasem nawet na sen i na posiłek, ale dla dzieci masz czas. Nawet kosztem zdrowia. Masz czas, jeśli kochasz. To na nic nie byś miał czasu, ale dla dzieci, żony i dzieci masz czas. Będziesz z pracy wracał biegiem, na łeb, na szyję. Nic i nikt cię nie tylko nie zatrzyma, ale nie zwolni twojego biegu do domu. Jeśli bardzo kochasz. Tyle miłości, ile czasu. Dla dzieci jest taka scena, gdzieś widziałem w internecie, straszna. 6-latek podchodzi do tatusia biznesmena, i tatuś nie ma czasu dla dziecka, nawet w soboty, niedzielę. Jak jest nawet w domu, to przy jakimś komputerze i tam sobie obliczenia robi, ile zarabia. W każdym razie, czy coś w tym stylu. I chłopczyk się odważa, ten synek 6-letni puka do tatusia gabinetu w domu. I mówi, tatusiu, ile ty zarabiasz na godzinę? I powiedzmy, że tata mówi 100 zł. No, taki tatuś zwykle dużo więcej, ale nieważne. Powiedzmy 100 zł. Synek mówi, to zaraz wrócę. Idzie do pokoiku swojego, otwiera skarbonkę, liczy pieniądze, wraca do tatusia i mówi, tatusiu, uzbierało mi się 50 zł. Chcę kupić od ciebie 30 minut czasu dla mnie. Masz tutaj zapłatę. To się można pobeczyć, ale to są realia. Statystyki mówią, że w Polsce średnio tatuś ma dla dziecka od kilku do 10 minut. Większość badań mówi, że 5-6 minut. Oczywiście są tatusiowie, którzy i tego nie mają. W jednej z rodzin moich przyjaciół przy mnie 10-letnia córka mówi przy mnie, znaczy do mnie właściwie, przy rodzicach, bardzo szlachetnych ludziach, mówi do mnie, księże Marku, no mamusi to czasami zrobię przykrość, to przepraszam, ale są i mama, i tata obok mnie. I ta 10-letnia córka mówi, ale wobec taty to nie mam nic na sumieniu, bo ja tatusia to rzadko widzę. Najczęściej to tylko przed snem, jak już usypiam, przyjdzie tata zrobić znak krzyża na moim czole. Tak jak już usypiam. To ja przeciwko tacie to nic nie mam na sumieniu, bo taty nie widzę. I kiedy ta córeczka poszła spać, tata powiedział mi, księże Marku, jutro się zwalniam z pracy. I zwolnił się. Był dyrektorem wielkiego medium w Polsce. Więcej nie powiem, to nieważne. I się następnego dnia rano zwolnił. Powiedział, nie, no, rodzina jest najważniejsza. Nie mogę mieć takiej pracy. To była rzeczywiście taka praca, która wciągała od rana do wieczora, no inaczej by się rozwaliło. Następnego dnia rano się zwolnił. Kiedy mu córka powiedziała tak pośrednio, że tata nie ma dla mnie czasu. Nie robiła mu wymówek. On niechcący się wydała, że tak powiem, mówiąc, że księże Marku, przy tatusiu, no wobec taty to nie mam nic na sumieniu, bo taty prawie nie widzę. Następnego dnia rano już się zwolnił. Z bardzo wysokiego stanowiska w państwowych, wysokich mediach. Za Krystię mogę powiedzieć nazwisko, ale niektórzy już mogą się domyślać. Nie powiem, że to był pierwszy program Polskiego Radia. W każdym razie, nieważne. Ta kocha. Jak doszło do niego, że nie ma czasu dla córki, natychmiast się zwolni, bo on naprawdę kocha. I już teraz ma czas dla córki. Ma dużo mniejszą pensję, ale ma dużo więcej czasu dla córki. Drugie, obok obecności jest ofiarność. Nie tylko jestem przy tobie, jestem dla ciebie. I znowu, to dla pani jest oczywiste, gorzej z tatusiami. Tata niektórzy mi mówi, przy księdza, no ja mam czas dla dzieci, jestem przy nich, sobie trochę drzemię, czy patrzę na telewizję, ale przy nich. To jesteś przy nich, a nie dla nich. Masz być dla nich. Nie tylko masz mieć czas dla nich, masz im służyć. Rozmawiać, pocieszać, przytulać, grać w piłkę z synem, pomagać córce w odrabianiu lekcji, przez godzinę z nią patrzeć jej w oczy, mówić, jak jest piękna, czy 5, czy 15-letnia, czy 25-letnia. Bo jak nie, to pójdzie z jakimś prymitywem, który jej spojrzy w oczy, bo nie ma wsparcia od ciebie. Ofiarność, masz pracować nad swoim charakterem, by coraz bardziej kochać. Masz nie dojeść, nie dospać jak trzeba. Masz tysiące razy powtarzać te same zasady wychowawcze. Ofiarność do heroizmu, tak jak twoja żona to robi. I po trzecie, czułość. Dzieci nie tylko potrzebują obecności rodziców, nie tylko ofiarności, ale czułość. Kiedy dziecko wraca na przykład ze szkoły, jesteś chory, przemęczony, tysiące trosk, na widok dziecka, jeśli kochasz, od razu ci się śmieje buzia, oczy promienieją, głos topnieje, ramiona same biegną do dziecka, przytulasz, mówisz, jak tęskniłeś, pytasz się nie o stopnie, tylko co masz w sercu, synku, córeczko, co przeżywasz, jak się tam do ciebie odnosili, w czym ci pomóc. Obecność, ofiarność, czułość. Jeśli to jest, to pierwsza część wychowania działa. Druga część to jest stawianie wymagań. I to jest najtrudniejsze, bo im bardziej kochamy dzieci, im bardziej mamy dla nich czas, ofiarne serce i czułość, tym trudniej stawiać wymagania. A tu trzeba jedno i drugie. Jeżeli nie kochamy z kolei, tym łatwiej stawiać wymagania, a trzeba jedno i drugie. Więc jeżeli teraz wrócicie do domu i będziecie ogromnie okazywać sobie miłość nawzajem, mąż, żonie, żona, mężowi i dzieciom, obecność, ofiarność, czułość, jednocześnie macie stawiać bardzo twarde wymagania. I czego wymagać od dzieci? Przynajmniej trzech podstawowych rzeczy. Mądrości, pracowitości i miłości. Mądrości, za chwilę powyjaśniam trochę. Mądrości, pracowitości, miłości. Ktoś powie, a dlaczego akurat te trzy rzeczy? Są tysiące przecież celów mądrych, dobrych w wychowaniu. Tak, ale wszystko inne jest wtórne. Mamy wymagać, wręcz wymagać od dzieci, oczywiście pomagając, by to nabyły, wymagać mądrości w myśleniu, pracowitości w działaniu i miłości w relacjach z nami, ze sobą, nawzajem, w rodzeństwie i z innymi ludźmi. Dlaczego? Bo jak nie osiągniemy mądrości, pracowitości i miłości u dzieci, to jakie będziemy mieli dzieci? Głupie, leniwe i egoistyczne. Mówię wprost. Głupie, bo nie nauczyliśmy mądrości, leniwe, bo nie wywalczyliśmy pracowitości i egoistyczne, bo nie wywalczyliśmy tego, by uczyły się kochać. No i będzie koniec świata, katastrofa. Więc możemy wymagać dobrych stopni i gry na pianinie, na skrzypcach i znajomości języków i baletu i jazdy na koniach, a cokolwiek chcecie, pod warunkiem, że najpierw, przede wszystkim od rana do wieczora wymagacie, by wasze dzieci były mądre w myśleniu, by nie myślały głupio, by były pracowite w działaniu od rana do wieczora i by się uczyły coraz bardziej kochać. No popatrzmy króciutko. Najpierw mądrość w myśleniu. Wszystko się zaczyna od myślenia. Święty Jan Paweł II mówi, najważniejsze słowo w Biblii to jest, Bóg jest, prawda was wyzwala. A prawda wynika z obserwacji, z myślenia. Najpierw jest myślenie. Wszystko, co dobre, zaczyna się od mądrego myślenia, a wszystko, co jest głupie, diabelskie, grzeszne, nałogowe, zaczyna się od bezmyślności. Czy od chorego myślenia. Naucz dziecko myśleć. Wymagaj od dziecka precyzji w myśleniu. Przede wszystkim w precyzji w odróżnianiu dobra od zła. Czyli tego, co nas rozwija, tego, co nas niszczy. Cokolwiek się dzieje, dyskutuj z dzieckiem. 3, 4, 5-letnim, 12, 15. Widzimy coś w telewizji, dzieje się coś w szkole, na podwórku, w domu. Synku, córeczko, jakie wyciągasz wnioski? I jakie wyciągasz wnioski? Co tu jest dobre, co jest złe, co jest Boże, co jest głupie, szatańskie? Co cię prowadzi do szczęścia, co cię prowadzi do uzależnień, nieszczęścia, cierpienia, wiązania się z kimś, kto cię zniszczy? Uczymy myślenia. Nieraz rodzice mi mówią, że księdza, no nasze dzieci, zwłaszcza dorastające, tak dziwnie myślą, może nawet głupio, ale to im przeminie, Najważniejsze, że tam jeszcze bardzo źle nie postępują, to tam na razie niech sobie tam myślą jak chcą. Straszny błąd, bo błądzenie nie zaczyna się od postępowania, błądzenie zaczyna się od myślenia. Jeśli twoje dziecko głupio myśli, zacznie głupio postępować, albo już głupio postępuje, tylko na razie tego nie zauważyłeś. Bo się na razie na przykład dziecko ukrywa i głupio postępuje z rówieśnikami w szkole, jak jest samo, nie przy tobie. Ale jeśli głupio myśli, nie jest to przypadek. Jeśli sobie wmawia, że może robić co chce, jeśli na przykład chce, żeby rodzice mu okazywali zaufanie, na które nie zasługuje, jeśli mówi, że piwo to nie alkohol, że jak siedzi przed komputerem parę godzin dziennie, to nie jest uzależnienie i tak dalej. Dramat. Pilnujmy myślenia. Tłumaczmy raz 10 razy, 100 razy dziennie. Synku, powtórz jeszcze raz. Kto będzie szczęśliwszy? Ten, który chodzi na wagary, czy ten, co się pilnie uczy? Ten, kto pije wodę mineralną i soki pomarańczowe, czy ten, kto popija piwo? Ten, kto chodzi do kościoła i rozmawia z Bogiem, czy ten, kto jak Adam chowa się przed Bogiem? Powtórz, syneczku, jak ty to widzisz? A mi się wydaje, mamusiu, taki 15-letni, mi się wydaje, mamusiu, tatusiu, że to wszystko jedno, że każdy może być szczęśliwy na swój sposób. Ja mam na przykład kolegę tam ze starszej klasy, on bierze narkotyki, już go tam policja złapała. Ja z nim rozmawiałem, on mówi, jestem bardzo szczęśliwy. No, to on chyba wie najlepiej, czy jest szczęśliwy. Synko, tak. Także ci, którzy już umierają na alkoholizm, narkomanie, też do końca szpanują, mówią, że są szczęśliwi. Tylko, że po to ci dała Bozia rozum, żebyś odróżniał to, co mówią ludzie nieszczęśliwi, uzależnieni, zrozpaczeni, którzy może za chwilę popełnią samobójstwo, od ludzi mądrych, kochających, odpowiedzialnych. Żebyś wiedział, że tylko tym drugim to warto ufać. I tylko ich myślenie jest mądre, a ci inni mają chore myślenie, żeby sobie nie powiedzieć prawdy, bo się prawdy o sobie boją. No, trudno sobie powiedzieć prawdę, że jestem wrogiem samego siebie, że się niszczę, że zadręczam się alkoholem, narkotykiem, chorym trybem życia. Więc synu, córko, nie oczekuj od nieszczęśników, żeby mądrze myśleli. Bo jakby mądrze myśleli, nie byliby nieszczęśnikami. I mamy tłumaczyć dniami i nocami to. A więc dyscyplina w myśleniu. Oczywiście najpierw my musimy mądrze myśleć. Po drugie, uczenie, wymaganie od dzieci, by były zdyscyplinowane w trybie życia, by były pracowite. Bo to, co mamy wrodzone, to lenistwo. Mamy wymagać już od 3-4-latków, by trochę posprzątały pokoik, my poprawimy, bo tylko zepsują, nie szkodzi. Chodzi o wysiłek. Mamy wymagać, by solidnie odrabiały lekcje dzieciaki, by rano wstawały, by się nie spóźniały do szkoły, by odrabiały lekcje, jak powie ktoś tam, mamo, tato, ale te przedmioty mi się nie przydadzą, ja mam tam inne uzdolnienia, już z góry wiem i wy wiecie, że pójdę na inny kierunek, więc te przedmioty mogę olać. Nie, synku, nie, córeczko. Te przedmioty rzeczywiście mogą ci się w ogóle nie przydać, ale dyscyplina ci się przyda. Dyscyplina. To, że wstawałeś, że się uczyłeś rzeczy, które ci się nie przydadzą, ale dyscyplina ci się przyda. W książce, która jest w zakrystii, na koniec powiem, jak ktoś będzie chciał doczytać, tam jest taka rozmowa taty z synkiem. Tatuś mówi, synku, do 7-letniego Konradka, brakuje ci dyscypliny, boję się o ciebie. Tatusiu, a co to jest ta dyscyplina? Tata mówi, jakby cię tak prosto wytłumaczył? Już wiem. Widziałeś kiedyś psa, który macha ogonem? No tak, tatusiu, na podwórku mamy takie dwa wielkie, które machają ogonem na mój widok. A widziałeś, synku, kiedyś ogon, który macha psem? Jak to, tatusiu? No taki mały ogonek, a nieruchomy i macha tym wielkim psem wokół siebie. A Konradek, mały ogonek macha wielkim psem? No tak, Konradku. Tatusiu, nie, czegoś takiego nigdy nie widziałem. Tata, i to byłby brak dyscypliny. Kiedyby mały ogonek machał wielkim psem, a nie pies ogonkiem. Otóż, synku, jak nie będziesz zdyscyplinowany, to twoje lenistwo będzie tobą machać, twoje emocje, twoi koledzy, a ty będziesz bezradny. Nie ma rozwoju bez dyscypliny. I tutaj taka scena z jednej z rodzin, która mną wstrząsnęła. Tam są, to pozytywnie, tam są proste zasady, między innymi takie, że posiłki są, kiedy jest posiłek, to wspólny, wszyscy, którzy są w domu, wtedy zwykle są wszyscy, czy śniadanie, czy kolacja, z obiadem gorzej, ale śniadanie, kolacja, wszyscy siadają razem i nikt nie może usiąść do stołu z urządzeniami elektronicznymi. Rodzice też nie. nie tylko mają wyłączyć, nie wolno zabierać do stołu, do posiłku rodzinnego urządzeń elektronicznych. Ani telefonu, ani tablet, nic. Ani słuchawek MP3 czy 4, nic. No i kiedy byłem w tej rodzinie właśnie zaproszony na kolację, tam są trzy córki, 10, 14, 15 lat i jedna z nich, 15-letnia, sobie pomyślała, a jest ksiądz Marek, będzie dłuższa kolacja, tam trochę dłużej będą rozmawiać rodzice, to ja sobie wezmę do kieszeni telefon komórkowy i sobie tam włączę pod stołem, trochę się pobawię. No i w środku kolacji tak zrobiła, mama natychmiast to zobaczyła, tu przy okazji uśmiech, panowie może coś odkryją, 5-letni Jasio pyta tatusia, tatusiu, po co Pan Bóg stworzył mamusię? No bo Pan Bóg nie może być syneczku wszędzie naraz, mamusia potrafi. A tatusiu, a po co Pan Bóg stworzył ciebie, tatusia? No żebyś miał kogo zapytać, gdzie jest mamusia. W każdym razie ta Marysia, 15-letnia, wyciągnęła, znaczy z kieszeni, tak dyskretnie według niej pod stołem telefon. Mama natychmiast zauważyła, mówi, wyłącz. Ta Marysia się na chwilę zawahała, na chwilę, i zrobiła taką lekko skrzywioną minę. Mama mówi, to daj, już nie wyłącz, daj. Już wiem, od razu dała ta Marysia. Czułem, że jakby zrobiła jakąś kwaśną minę, mama powiedziała, oddam ci za tydzień. Więc od razu oddała, już wtedy bez dyskusji. I mama powiedziała, oddam ci za 2 dni. No to sobie wyobraziłem, gdyby zrobiła krzywą minę, co najmniej tydzień byłby sankcji. Zabrała, schowała do swojej torby. Potem, kiedy już dzieci poszły tam do swoich pokoików po kolacji, mówię do tej mamy, ty jesteś taka kochająca, heroicznie. Ona oczywiście się tym nie pochwali. Jesteś tak niesamowicie czuła, chodząca czułość. I potrafiłaś być taka twarda za taki, no w sumie, epizod. A ona mówi, tak proszę księdza, bo ja bardzo kocham moje dzieci. Bo ja bardzo kocham moje dzieci. Bo proszę księdza, nie ma chwili od obudzenia się mojego do zaśnięcia, w której by robiąc tysiące rzeczy, w której bym nie myślała, co wyrośnie z moich dzieci i jaki będzie ich los. I jak bardzo pragnę, by były szczęśliwe, by jak najmniej cierpiały. Nie ma chwili, bym o tym nie myślała. Ja nieraz 5 rzeczy naraz robię. To i tak, i wtedy cały czas myślę o losie moich dzieci. Tak bardzo kocham. I ponieważ tak bardzo kocham, to potrafię być, jak ksiądz sam widzi, ogromnie czuła, ale jak trzeba być twardą, to jestem. Wbrew sercu. Ale to nie serce mi daje taką twardość. To nie uczucia, bo uczucia by mnie sparaliżowały. Ja się kieruję miłością. A jak ksiądz sam podkreśla, miłość nie jest uczuciem. Miłość jest mądrą postawą. I dlatego jestem taka twarda. I potem mnie się oberwał. Mówi, a ksiądz Marek jeszcze trochę nasze córki rozpieszcza. Ona tak do mnie. Bo ksiądz jeszcze nie kocha aż tak bardzo moich dzieci, jak ja je kocham. I dlatego najpierw ksiądz przynosił słodycze. Powiedziałam raz drugi, musiałam drugi raz powiedzieć, dopiero do księdza dotarło, że nie. No to ksiądz zaczął przynosić soki, ale tak jak dzieci chcą. To powiedziałam, że nie, że tylko woda mineralna, jeśli już ksiądz chce, i soki wyciskane. Ale to też dopiero chyba za trzecim razem doszło do księdza. No to teraz ksiądz to przynosi, ale za dużo jeszcze. Więc mówi, jak ksiądz Marek zacznie tak kochać moje dzieci, jak ja tak bardzo, to też będzie do nich twardy, gdy trzeba. I ostatnia rzecz, wymaganie od dzieci miłości. Nie tylko mądrości, nie tylko pracowitości, ale miłości. Dlaczego? Bo dzieci, które nie zaczną kochać, nie będą szczęśliwe. A chcemy, żeby były szczęśliwe. Tylko małym dzieciom do szczęścia wystarczy to, że są kochane. Tak. Jeżeli to są noworodki, niemowlęta, dzieci 2-, 3-, 4-letnie i rodzice, obydwoje, ogromnie okazują miłość, dziecko jest przeszczęśliwe. Ale jeśli dziecko ma 6, 7, 10, 12 lat i więcej i nie zaczyna kochać i coraz bardziej, coraz ofiarniej, coraz bardziej zdyscyplinowanie, będzie nieszczęśliwe. A jeśli ma 16, 18, 30 lat i nie kocha, no to już jest koniec świata. Katastrofa kompletna. Więc im bardziej kochacie dzieci, tym bardziej wymagacie od nich, by coraz bardziej i one kochały, bo inaczej nie będą szczęśliwe. A żeby mogły kochać, muszą być mądre w myśleniu i pracowite w działaniu. Bo miłość jest szczytem mądrości i szczytem pracowitości. Miłość na co dzień objawia się przez to, że mądrze myślę, odróżnia miłość od niemiłości, od pożądania, od zakochania, od współżycia, od tolerancji, akceptacji, naiwności, tak zwanych wolnych związków i tak dalej. To wszystko świetnie odróżniam, bo mądrze myślę. I miłość na co dzień wymaga niesamowitej heroiczności w pracy. To jest charówka, jeżeli, zwłaszcza panie to wiedzą, żony i mamusie bardzo kochające, to jest heroizm. Od świtu do nocy ciężka służba, która przynosi niesamowitą radość. Jeden z mężczyzn, mąż i ojciec w tych moich rodzinach przyjaciół powiedział, bardzo kochający. Powiedział, księże Marku, jak ja patrzę na to, jak ofiarnie kocha moja żona, to ja się czuję taki malutki, bo ja nawet nie jestem w stanie wyliczyć, co moja żona robi mnie, dzieciom, w domu, bliskim, krewnym i znajomym, co robi od świtu do nocy. Nie jestem w stanie wyliczyć, a co dopiero, żeby to zrobić. I to mówi przy żonie, najszczerzej na świecie. Mówi, taki malutki się czuję. Ja bym zaciekawiony, co powie żona. I tak ja po męsku bym powiedział na miejscu jego żony. Powiedziałbym, no tak, mężu, no trudno ukrywać. No nie ukrywam, że jestem dużo bardziej ofiarna niż ty w miłości. Tak się spodziewałem, że ona powie tak, świadoma swojej godności, swojej miłości. A ona powiedziała zupełnie co innego. My mężczyźni to jesteśmy za mali. Ona powiedziała z całkowitą szczerością, spontanicznie. A ja, księże Marku, myślę o tym, jak być jeszcze lepszą żoną dla mojego męża i jak go jeszcze bardziej wspierać. To ja się pobeczałem już tylko ze wzruszenia. Więc, no ale to wy macie wychować takie córki, takich synów. Synów, którzy będą kochać nad życie swoje przyszłe żony i dzieci. I będą harować, nie dojedzą, nie dośpią jak trzeba, oddadzą życie, a przynajmniej zdrowie. I macie wychować takie córki, świadome swojej godności, a jednocześnie niesamowicie ofiarnie kochające. I nawet wtedy, kiedy są świadome, że kochają bardziej, przynajmniej ofiarnie i czule niż mąż, to i tak powiedzą, a mnie interesuje to, jak ja mogę jeszcze bardziej wspierać mojego męża i moje dzieci. Wspieram już najbardziej. Nikt mi w domu nie podskoczy. Jestem najlepsza, ale chcę być jeszcze lepsza. No, oczywiście ta pani aż tak nie powie, ale o to właśnie chodzi, o taką postawę. Niech mnie chwalą i dobrze, jak zasługuję, natomiast to ja wtedy jeszcze chcę być lepszy, jeszcze bardziej ofiarnie kochać. I na koniec ktoś powie, księże Marku, ale jak to wszystko osiągnąć? Okej, już rozumiemy, że mamy kochać siebie nawzajem, także przy dzieciach okazywać sobie nawzajem miłość, mąż żonie, żona mężowi, mamy niesamowicie kochać dzieci, obecność, ofiarność, czułość, mamy strasznie twardo od nich wymagać, mianowicie mądrości w myśleniu, pracowitości w działaniu i miłości w relacjach wzajemnych. Ale jakimi metodami to osiągnąć? Już mówię na koniec, trzy proste metody. Pierwsze, zachwycanie perspektywą rozwoju i szczęścia. Zachwycanie. Syneczku, córeczko, 4, 5, 12, 18 i 30-letni, czy 50. Syneczku, córeczko, jeśli się będziesz stawał podobnym do Jezusa, jeśli będziesz wymagał od ciebie mądrości, pracowitości, ofiarności, będziesz niesamowicie szczęśliwy, synku, i wszystkie dziewczyny świata będą chciały się z tobą pobrać. Z jedną z nich się pobierzesz i będą przez ciebie i ta żona, i twoje dzieci przyszłe płakać ze szczęścia, że taki jesteś niesłychanie podobny do Boga, a mnie, rodzicowi, będą dziękować za wychowanie tak syna. A ty, córeczko, z kolei masz się tak rozwijać, słuchając Boga, kierując się zawsze przykazaniami, będąc mądra, pracowita i kochająca, że wszyscy chłopcy Wołomina, ale i całego świata, którzy cię zobaczą, to chcieli się z tobą pobrać, z któregoś wybierzesz, jak Maria Józefa, i będzie przez ciebie ten mąż i twoje dzieci przyszłe będą płakać ze wzruszenia i wdzięczności. A ty będziesz najszczęśliwsza na świecie po Maryi. Możesz taka się stać. Masz takie możliwości. My ci chcemy w tym pomóc. Czyli pierwsza metoda to jest zachwycanie dobrem, zachwycanie Bogiem i naśladowaniem Boga, zachwycaniem perspektywą aż takiego rozwoju. Druga metoda to jest reagowanie na zachowanie syna, córki. Reagowanie. Jeśli widzimy, że syn, córka dają się zachwycić, idą za Bogiem i za tymi naszymi podpowiedziami, to przytulamy, dziękujemy, wzruszamy się, patrzymy w oczy, chwalimy i w cztery oczy, i przy całej rodzinie, przy całej parafii, przy całym świecie. Podziwiamy, mówimy, jak bardzo się jesteśmy dumni. Moi drodzy, dramat jest, kiedy dzieci wam pięknie rosną, a wy tego nie, może nawet widzicie, ale nie mówicie tego dzieciom. I powiedzmy, jeśli macie, jeśli dziecko zbłądzi, to upominacie, okej. Okay. Ale jeśli dziecko robi coś dobrego, odnosi sukcesy, nie chwalicie, nie podziwiacie, nie przytulacie, nie podrzucacie tego dziecka z radości. Czy macie dwoje dzieci, jedno się rozwija, drugie jest w kryzysie, to w kryzysie kontrolujecie, pilnujecie, słusznie, upominacie, ale tego pierwszego nie chwalicie, nie wspieracie, nie przytulacie, nie podziwiacie, nie piszecie laurki. Wy rodzice swojemu dziecku, które osiąga sukcesy z wielkim sercem i z łezką wzruszenia. Synku, córko, przez ciebie płaczemy ze wzruszenia. Nie ma rozwoju dziecka, które się rozwija, jeśli rodzice tego nie widzą, tego rozwoju, nie widzą wysiłku, solidności dziecka i nie wspierają. Czyli jeśli twoje dziecko ma sukcesy, dostrzegaj to, dziękuj, wspieraj, chwal, podziwiaj, przytulaj, ufaj i tak dalej. Jeśli twoje dziecko zaczyna błądzić, upominaj. Synku, córeczko, niezależnie od wieku, tak się nie postępuje. Respektuj przykazania, nawróć się, wyspowiadaj, żałuj za zło, zerwij z tymi kolegami czy koleżankami, zerwij z tą grupą, zmień szkołę, zmień pracę, jeśli już jest w tym wieku, bo inaczej będzie katastrofa. Już w ogóle nie otwieraj komputera. Właśnie my, synku 15-letni czy 10-letni sprzedali komputer, kiedy poszedłeś do szkoły, bo godzinami już siedziałeś, nie mieliśmy wyjścia. A więc zerwij z tym bodźcem, z tą substancją, z tym środowiskiem, z samym sobą w dotychczasowym stylu życia. Upominajcie od rana do wieczora, gdy trzeba. A jeśli dziecko nie dało się zafascynować perspektywą rozwoju, podobieństwem do Boga, nie reagowało na wasze upomnienia i mimo waszej miłości, mądrości, upomnień, wsparcia w dobrym upomnień, kiedy błądziło, wpadło w wielkie tarapaty, stało się, powiedzmy, alkoholikiem, narkomanem, erotomanem, hazardzistą, czy córka weszła w kontakt i poszła z jakimś prymitywem i tak dalej, i to wasze dziecko 10, 15, 20, 40-letnie bardzo błądzi, to nie przeszkadzajcie cierpieć. Nie przeszkadzajcie cierpieć. Bo kiedy dziecko bardzo błądzi, to już nie reaguje na miłość Boga, waszą, na mądrość, na troskę, to już zostaje tylko ostatnia deska ratunku. Własne cierpienie błądzącego dziecka. Własne. Bo ktoś, kto wchodzi w głęboki kryzys, uzależnienia, egoizmy, uwikłanie się z jakimiś prymitywami, w każdym razie wspólny mianownik, wchodzi w głęboki kryzys, to ktoś taki już nie jest wrażliwy na waszą miłość, nie jest wrażliwy na wasze cierpienie. Możecie kochać dzień i noc, nad życie okazywać, leżeć krzyżem. Może was pogotowie zawieść na zawał serca i ten syn, córka, jeśli są w głębokim kryzysie, a popatrzą za pogotowiem i znowu zaczną pić, ćpać, patrzeć godzinami na komputer, hazardować czy coś tam. A więc nie są już dzieciaki, nawet 10-letnie zniewolone już na przykład komputerem, nie są już wrażliwe na wasze łzy, na waszą miłość i cierpienie, ale na jedno są wrażliwi, na własne cierpienie. I nie przeszkadzajcie im cierpieć, kiedy bardzo błądzą. Bo nie jest dramatem to, że cierpią, tylko że błądzą. Jeśli będą błądzić, a wy będziecie cierpieć, będziecie spłacać długi, ukrywać przed szkołą, przed pracodawcą, przed sąsiadami, to będą tak długo błądzić, aż umrą z waszą niestety pomocą. Czy kochaj, stawiaj wymagania, zachwycaj perspektywą rozwoju. Kiedy dziecko korzysta z tego i rośnie, przytulaj, chwal, dziękuj. Kiedy błądzi, upominaj. A kiedy trwa w błędach, to wtedy nie przeszkadzaj cierpieć. Kochając dalej, mówiąc o tym, ale bez przesady, delikatnie, proporcjonalnie do błędów i winy dziecka, ale komunikuj, synu, córko, nigdy cię nie przestanę kochać. Natomiast dopóki będziesz błądził, nie przeszkadzam ci cierpieć. Bo jak nie będziesz ponosił konsekwencji twoich błędów, to się nigdy nie zastanowisz, nie zmienisz. Więc czasami trzeba mieć tak zwaną twardą miłość, tak jak ojciec do syna marnotrawnego w przypowieści Jezusa. Kochał syna także, kiedy syn był już na dnie, prymitywny, pozniewalany, uzależniony z naszym językiem, w głodzie, w chlewie, poniżeniu, osamotnieniu. Ojciec kochał dalej, dawał znaki, wychodził na drogę. Dziś by pisał raz na miesiąc SMS-a: synu, kocham cię, dalej może wrócić, ale nie szedł do syna. Nie zaniósł synowi jedzenia, ubrania, pieniędzy. Synu, nie reagowałeś i nie reagujesz na moją miłość i na moje cierpienie. To ostatnia deska ratunku, twoje cierpienie. i Syn na swoje cierpienie to zareagował. Więc bądźcie chodzącą miłością, delikatnością, cierpliwością wobec wszystkich dzieci. Jeśli one z tego korzystają i się rozwijają, to, nie, to bądźcie tak dalej. Jeśli błądzą, pominajcie. Jeśli bardzo błądzą i trwają w błędach, kpią sobie i z was, i z Boga, i z dekalogu, i z sumienia, to już tylko nie przeszkadzajcie cierpieć. Niech ponoszą wszystkie konsekwencje. Serce i drzwi są dla nich zawsze otwarte, ale jak się nawrócą? Mogą przyjść też nienawróceni, dostaną chleb i wodę, ale nie dostaną pieniędzy, nie dostaną ubrań, chyba że stare, zużyte i tyle. I na razie, a jak was próbują krzywdzić, to się brońcie do wezwania policji włącznie, do skierowania na przymusową terapię włącznie, do zakazu wstępu do domu włącznie, jeśli syn narkoman wali w nocy do domu, drzwi zamknięte od wewnątrz, jeśli wali, podchodzicie do drzwi, rozmawiacie przez drzwi, jeśli słyszycie, że znaćpany, mówicie, synku, daj nam spokój, uśnij sobie na podwórku. Jeśli dalej wali, wzywacie policji. Inaczej ten syn się zaćpa któregoś dnia na śmierć. Lepiej, żeby wylądował w więzieniu, niż żeby się zaćpał na śmierć. Tam jest, musi ponosić konsekwencje. No to twardo na koniec ksiądz powiedział, żeby, bo to jest realizm, a po drugie, żeby was mobilizować właśnie do tego, co do was należy. Żeby was mobilizować, drodzy rodzice, do wielkiej miłości i do stawiania wielkich wymagań. Wtedy jest duża szansa, że nie będzie tych dramatów. A jeśli będą, to i wtedy będziecie mądrze kochać, twardo, na razie, nie przeszkadzając cierpieć, ale byście widzieli, że to jest mądra miłość. To tyle z mojej strony, bo za chwilę nabożeństwo, to już nie ma nawet czasu na pytania, ale może to i lepiej, bo tutaj trudno w takiej dużej grupie odpowiadać. Natomiast gdybyście chcieli podoczytywać, no bo ja powiedziałem straszną syntezę, to wystarczy wejść w internet i napisać w Google Dziewiecki i się pokazuje wiele tekstów konferencji. A gdyby ktoś chciał mieć książkę gotową do ręki, no to w zakrystii jeszcze zostało troszkę, ale już końcówka tych moich powieści, mianowicie Pamiętnik Perełki, Bóg, Lew na Księżniczki, to są niby powieści, ale to jest właściwie podręcznik wychowania pod postacią powieści. Tam jest punkt po punkcie, jak rozmawiać z dziećmi, jak rozmawiać z małżonkiem, jak rozmawiać z nauczycielami, z księżmi, z sąsiadami, kiedy błądzą, jak porozmawiać z tymi, którzy pomagają nam w wychowaniu, jak rozmawiać, jak się bronić przed tymi, którzy nie. Gotowe dialogi, gotowe sposoby rozmawiania, gotowe argumenty podane na tacy. Tylko zacytuję z Pamiętnika Perełki jedna scena, tam ta tytułowa Perełka, dziesięciolatka, która, z której perspektywy poznajemy tą historię, pisze w którymś momencie, kiedy rodzice grożą nam wycofaniem miłości, to wydają na nas wyrok śmierci. I pisze ta dziesięciolatka, jeśli będę kiedyś żoną i mamą i moje dziecko bardzo zbłądzi, to będę upominać, to wyciągnę konsekwencje, ale nigdy nie będę straszyć dziecka, że wycofa miłość. Bo gdybym straszyła, to bym wydała na własne dziecko karę śmierci. Więc nigdy nie mówcie do dzieci, że przestanę cię kochać, jakbyś to czy tamto. Nigdy cię, synu, córko, nie przestanę kochać, ale jak będziesz błądził, nie będę ci przeszkadzać w cierpieniu, bo cię kocham mądrze. A z tej drugiej książki, której tam jest tylko kilka egzemplarzy, Bóg, Lew na Księżniczki, tam z kolei zupełnie inna historia. 57-letni mężczyzna, żona zmarła, dzieci poszły w świat, nie kochał, za mało kochał, żyć mu się nie chce i zaczynają go zmieniać córeczki nowych sąsiadów. I ta najmniejsza Helenka przychodzi, to tylko jedna scena, i mówi, zapraszamy pana jutro, mówi ta dziewięciolatka, do nas, bo rodzice mają jutro rocznicę ślubu i będziemy świętować. A ten pan Józef, 77-letni, zgorzkniały, mówi, ktoś ci to musi wytłumaczyć, dziecko. Nie ma czego świętować w życiu. Życie jest po to, żeby cierpieć i tyle, i chować się przed ludźmi, żeby nie widzieli naszego nieszczęścia. A ta dziewięciolatka mówi, proszę pana, to pan jeszcze nie zaczął żyć. Jak pan myśli, że nie ma powodów do świętowania? On mówi, dziecko, co ty mi wygadujesz? Ja się urodziłem 77 lat temu, a ty mówisz, że jeszcze nie zacząłem żyć. Ja nie powiedziałam, że pan się jeszcze nie urodził. Ja powiedziałam, że pan nie zaczął żyć. A to nie to samo? Nie, proszę pana, mówi dziewięcioletnia Helenka. Bo urodzić to się można, ale żyć zaczynamy wtedy, kiedy zaczynamy kochać. Pan jeszcze nie zaczął żyć, bo Pan jeszcze nie okazuje miłości swoim dzieciom. No to tylko jedna scena. Jak dawać argumenty, gotowe dialogi i tak dalej. Więc moi drodzy, dziękuję Wam za obecność. To cała
świątynia. Czyż nieprawdą jest, że księdza Marka to można by jeszcze długo słuchać?
Bardzo mi to miło, wzruszające. Więc kto by chciał, to i reszta jeszcze książek, tych podręczników wychowania tak ze wzruszającą formą jest jeszcze w zakrystii, to można przyjść.
Pytania do Radia Warszawa jeszcze można
kierować. Tak, pytania można przysłać do Pani Ewy z Radia Warszawa. Tam będę kolejne miał audycje, dziesiątki. A na teraz niech wystarczy.
W tygodniku dzisiejszym Idziemy też jest artykuł.
Twardy mój artykuł.
Mocny artykuł na temat homoseksualizmu. Polecam, są egzemplarze Idziemy z tyłu kościoła. Twardy, bardzo serdecznie, księże Marku, dziękujemy.
Bardzo chętnie. Błogosławić to potwierdzać miłość. Bóg nam błogosławi, nie tylko nas kochał od zawsze, od poczęcia i na zawsze, ale nam błogosławi tu w Eucharystii, błogosławi nam przez ludzi Bożych, przez różne wydarzenia, przez nas samych, jak się otwieramy na Boga, czyli potwierdza miłość. Przyjmiemy teraz to Boże potwierdzenie, że jesteśmy przez Niego kochani, także tu i teraz, mimo naszych słabości, ograniczeń, i wracajmy do domu z Bogiem w sercu, wtedy staniemy się błogosławieństwem dla naszych bliskich. Będziemy umieli potwierdzać, że ich kochamy, a Bóg kocha ich jeszcze bardziej. Wtedy stajemy się dla nich, dla bliskich, błogosławieństwem. Pan z Wami. Niech nas błogosławi Bóg, który nas rozumie, kocha i uczy kochać. Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Boga. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, ale może wcześniej.